Nech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w domu świętego Józefa w polskim Nazarecie w Kaliszu, gdzie święty Józef w cudownym wizerunku świętej rodziny oręduje, wstawia się Jezusa i Maryi oraz opiekuje się wszystkimi, którzy się do Niego o taką pomoc zwracają. Również gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i Radia Rodzina oraz widzów telewizji Trwam w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, łączących się z nami w modlitwie w intencji obrony poczętego życia i rodzin, szczególnie tych, którym jest ciężko. Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Przeżywamy okres Adwentu, czas radosnego oczekiwania na przyjście Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Kolejny adwent w naszym życiu to czas, który daje nam Bóg, aby zatrzymać się w codziennym zabieganiu, by zrozumieć, że nieważne są nasze plany i zamierzenia, nasze osiągnięcia i porażki. Ważne jest to, że możemy wszystko rozpocząć od nowa, możemy pogłębić naszą relację z Bogiem. Boża miłość, Syn Boży, przychodzi na świat w rodzinie Maryi i Józefa, by uświadomić nam, jaką wielką wartość ma życie ludzkie, aby ubogacić nasze człowieczeństwo, by oświecić i przemieniać nasze życie. Temat dzisiejszego spotkania brzmi tak jak hasło nowego roku duszpasterskiego: wierzę w Syna Bożego. O potrzebie odnowienia i wzmocnienia duchowości chrzcielnej, refleksja o zadaniach, które trzeba podjąć w rodzinie, parafii, diecezji na progu nowego roku duszpasterskiego. Nabożeństwa adoracyjne w kaplicy cudownego obrazu w intencji rodzin i obrony poczętego życia poprowadzi ksiądz Szymon Rybak, wikariusz naszej parafii. Konferencję na temat "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" wygłosi ksiądz prawa dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny naszej diecezji. Rozmowę poprowadzi ksiądz prawa Leszek Szkopek, dyrektor Radia Rodzina. Centrum spotkania, jak zawsze, będzie uroczysta msza święta koncelebrowana, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencjo, bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie. W serce Najświętszej Ofiary włączone zostaną wszystkie podziękowania i prośby przysłane i złożone przez wiernych. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam właściwego gospodarza, Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Janiaka, pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo. Również bardzo serdecznie witamy obecnych wśród nas księży biskupów, seniorów, Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Napierałę, pierwszego biskupa Kaliskiego, i Jego Ekscelencję księdza biskupa Teofila Wilskiego. Bardzo serdecznie witaj, pozdrawiam łączącego się z nami tym razem duchowo ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja i telewizji Trwam. Ojcze, dziękujemy za te katolickie media, za katolicki głos w naszych domach i za wszystkie inne dzieła. Cieszymy się i gratulujemy z obchodów 22. rocznicy powstania Radia Maryja. Witam wszystkich obecnych kapłanów, tak licznie dzisiaj przybywających według godności urzędu, wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej, księdzem rektorem na czele. Witam siostry zakonne z różnych zgromadzeń, obecne tu w Bazylice oraz Bractwo Świętego Józefa. Witam przedstawicieli parafialnych rad duszpasterskich z parafii naszej diecezji. Ze wszystkich parafii przybyły delegacje. Nie sposób ich wszystkich wymienić. bo jest 282 parafie. Wszystkich bardzo was serdecznie witamy, jesteście tutaj zgłoszeni. Witam też ojca Benedykta i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję. Dziękujemy za waszą służbę życiu i rodzinie. Dzisiejsze spotkanie uświetni swoim występem chór Lira, działający przy sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie pod dyrekcją brata Franciszka Bulandy. Witam wszystkich pielgrzymów przybyłych w zorganizowanych grupach z naszej ojczyzny, z parafii świętego Wawrzyńca z Mieszkowa, z parafii Siedlec, Sobótka, Świnice Warskie i Grabów koło Łęczycy, z parafii Konin, Żgów, Stare Miasto, Koło i Chełmno nad Nerem, parafia świętego Henryka i parafie okoliczne z Wrocławia, parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa z Torunia z księdzem Krzysztofem Gierą, Miłosierdzia Bożego z Dzierżaw, z księdzem kanonikiem proboszczem, również z parafii z naszej diecezji, z autokarem, parafii Mikstad, z księdzem kanonikiem Krzysztofem Orciniakiem. I jak już wspomniałem, wszystkie delegacje, które tak licznie dzisiaj przybyły, rad duszpasterskich z terenu naszej diecezji kaliskiej. Święty Józefie, prowadź za rękę przez życie szare, na straży ognisk domowych stój, umacniaj miłość, nadzieję, wiarę i łask nam uproś obfity strój. Na zakończenie całej liturgii są wszyscy zaproszeni na wspólny posiłek z kuchni polowej.
Święty Józefie, po raz kolejny gromadzi nas w tym sanktuarium nasze zatroskanie o rodzinę i każde ludzkie życie, szczególnie tych bezbronnych. W sercu pełnym wiary rozpoczynamy naszą modlitwę do Boga za Twoją przyczyną, Święty Józefie, ufając głęboko, że nas nie opuścisz. Niech rodzina będzie Bogiem silna, niech będzie wolna od zdrad i rozwodów. Niech dzieci mogą cieszyć się prawdziwą miłością swoich rodziców. Niech zgubne ideologie nie wchodzą do naszych rodzin. Niech małżonkowie mogą cieszyć się stabilną pracą i nie dają się uwieść pędom dzisiejszego świata. Rozpoczęliśmy Adwent, czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. To właśnie Ty, Józefie Święty, wraz z Maryją, pokazujesz nam, co to znaczy być przygotowanym, a jednocześnie cierpliwie czuwającym. Bo i Wy oczekiwaliście na Mesjasza, Syna Bożego. Chcemy dziś od Ciebie, Święty Józefie, uczyć się przeżywania Adwentu w rodzinie i we wspólnocie ludzi. I choć tak wielu ludzi dziś nie ma na co czekać, to my, patrząc na Ciebie, Józefie Święty, w zaciszu Twojego domu oczekujemy na Chrystusa.
Duszo moja, niech pieśń Twoja głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany, więc powody trzeba nieść. Z nami chwałę, niebu całe, niech u Bożych złożony nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. Z nami chwała, niebo całe, niech u Bożych złożony nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywił ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy, wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne. Szczególnie polecamy Ci te sprawy, z którymi dzisiaj tutaj przychodzimy. Pośpiesz mi na ratunek, święty patriarcho, i pociesz mnie w tym strapieniu. O święty Józefie, przyjacielu serca Jezusa, wysłuchaj mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najświętszą krew, serce, oblicze Twego jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i jej przeczystego oblubieńca, świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych. O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci i w każdy czas. Święty Józefie, Ty zażywasz chwały u Jezusa i Maryi w szczęśliwości niebieskiej. Potężny swym wstawiennictwem u tronu swego boskiego Syna, święty opiekunie Jezusa, otaczaj nas tą czułą troskliwością, jaką otaczałeś Jezusa i Maryję, abyśmy postępowali pewną drogą do wiecznej szczęśliwości. Uproś nam żywą wiarę, szczere oddanie się Bogu, sprawiedliwość i rzetelną pobożność, gorliwość w naszym powołaniu, ufność i świętą uległość w doświadczeniach życiowych. W godzinę śmierci przybądź nam z pomocą, z Jezusem i Maryją, abyśmy doszli do uczestnictwa w pełnym odkupieniu dzieci Bożych i w łączności z Tobą, Maryją i wszystkimi świętymi wiecznie wielbili Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Szczęśliwy, kto sobie patrona i usterka ma za opiekuna, niech niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi.
Święty Józefie, mój chwalebny opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdy Go jako małe dzieciątko na rękach piastowałeś i ciągle przebywałeś w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swoją ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen. O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną. Przez Twoje święte życie pełne cnót i zasług usłysz moją modlitwę. Usłysz moją modlitwę. Przez Twoje najsłodsze imię dopomóż mi. Dopomóż mi. Przez Twoje najhojniejsze serce bądź przy mnie. Przez Twoje najświętsze łzy pociesz mnie. Przez siedem Twych boleści zmiłuj się nade mną. Przez siedem Twych radości pociesz mnie. Od wszelkich szkód ciała i duszy uchroń mnie. Od wszelkich niebezpieczeństw i klęsk wybaw mnie. Dopomóż mi przez Twe przemożne wstawiennictwo i wyjednaj mi przez Twą moc i łaskawość wszystko, co jest potrzebne dla mego zbawienia, a szczególnie proszę Cię o łaskę, z którą dzisiaj tutaj przychodzę. Chcemy teraz wołać, święty Józefie, przedstawiając Ci nasze prośby. Prosimy Cię, święty Józefie. Święty Józefie, proszę Cię o Twoje wstawiennictwo oraz o zdrowie dla Bogumiły, Krzysztofa. Proszę za Agnieszką i Piotrusiem oraz za Rafałem i Dominikiem. Proszę o zdrowie, opiekę świętej rodziny i potrzebne łaski dla Pauliny z Bełchatowa. Święty Józefie, opiekunie Jezusa i Maryi, gorąco Cię błagam o opiekę nad naszym synem Tomaszem i całą naszą rodziną. Wybłagaj Boga dla nas, wyjednaj nam głęboką wiarę, nadzieję i miłość oraz śmierć szczęśliwą u Twoich świętych Jezusa i Maryi. Prosimy Cię. Prosimy także za wszystkich naszych bliskich zmarłych, rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, dobroczyńców, kapłanów, siostry zakonne oraz wszystkie dusze w czystu cierpiące, by jak najszybciej osiągnęły niebo. Prosimy Cię. Błagamy Cię za ojcem Tadeuszem. Polecamy Ci, święty Józefie, telewizję Trwam. Prosimy o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski w tym wspaniałym dziele, jakim jest Radio Maryja. Proszę o nawrócenie, zmianę życia i łaskę pracy dla Jakuba oraz o zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie. Proszę o łaskę cudu uzdrowienia dla ciężko chorej 18-miesięcznej Oleńki. Z pokorą modlą się rodzice i dziadkowie. Z całego serca dziękuję za wiele łask i za liczne dowody Twojej ojcowskiej opieki nade mną. Pokornie proszę o łaskę miłosierdzia, o siły fizyczne i duchowe oraz o wskazanie i wybór właściwej drogi życiowej, zgodnej z wolą Bożą. Proszę Cię gorąco o zdrowie dla bardzo chorej wnusi Patrycji oraz potrzebne łaski dla jej rodziców. Proszę Cię również chroń syna Rafała od wszelkiego zła. Święty Józefie, za Twoim pośrednictwem pokornie proszę o nową pracę blisko domu. Pomóż znaleźć męża, daj siłę do życia i światło Ducha Świętego oraz o siły na dobre przeżycie rekolekcji. Za wstawiennictwem świętego Józefa proszę o miłość, zdrowie duszy i ciała w rodzinach Jacka i Stefana, synów Andrzeja, Krzysztofa, Daniela z rodzinami, a szczególnie polecam Krzysztofa i Magdę, aby prawdziwa miłość odbudowała ich małżeństwo. Święty Józefie i Matko Boża, proszę o łaskę nawrócenia, przemianę serca, pracę dla Radka oraz by zaczął być odpowiedzialnym mężem i zaakceptował to, że ja wierzę w Jezusa. Proszę Cię, święty Józefie, o dobrego męża, który nie będzie mnie krzywdził i ranił. Proszę o znalezienie dobrej pracy, w której będę dobrze traktowana. Postaw dobrych ludzi na mojej drodze. Święty Józefie, proszę o cud uzdrowienia Danuty z choroby nowotworowej, o powrót na drogę wiary i dobrą żonę dla syna, o trzeźwość dla męża, o silną wiarę i potrzebne łaski dla całej rodziny. Opiekunie nasz, Twej modlitwie powierzam mamę, rodzeństwo z rodzinami, siebie samą, męża, synów, wnuczkę i proszę, opiekuj się nami. Uproś zdrowie i błogosławieństwo Boże. Wszystkim zmarłym z rodziny wyproś łaskę nieba. Święty Józefie, proszę o zdrowie dla wnuczka Józia, synowych Oli i Kasi i maleństw, które noszą pod swoim sercem. Proszę też o wszelkie potrzebne łaski dla moich rodzin, dla mojego rodzeństwa z rodzinami. Szczególnie proszę o łaskę wiary mocnej dla wszystkich. Proszę również o pracę dla brata Józefa. Święty Józefie, dziękuję za wszystko, co otrzymałam. Proszę Cię z całego serca o zdrowie i miłość w rodzinie oraz proszę o pomyślne załatwienie wszystkiego, co związane jest z moją pracą. Święty Józefie, powierzam Ci siebie, mojego męża i naszą trójkę dzieci. Uproś łaskę nawrócenia mojemu mężowi, by wrócił na łono Kościoła. Święty Józefie, polecam Ci moje małżeństwo i proszę Cię, aby mój mąż nie odchodził ode mnie i nie złożył sprawy rozwodowej. Święty Józefie, błagam Cię o zdrowie. Mam raka. Zostałam dziś o tym poinformowana. Ratuj mnie, Święty Józefie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Święty Józefie, polecamy Ci również wszystkie te nasze sprawy, z którymi dzisiaj tutaj jesteśmy w tym sanktuarium. Pamiętamy o tych wszystkich, którym obiecywaliśmy naszą modlitwę i wiemy, że naszej modlitwy potrzebują. Prosimy Cię, Święty Józef. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Powierniku Boskich Tajemnic, Posłuszny Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Wierny sługo Odkupiciela i Jego dzieła. Józefie, milczący świadku tajemnicy wcielenia. Józefie, przewidziany na pełnię czasów. Józefie, wypełniający w pokorze swoje powołanie. Józefie, przyjmujący Maryję w posłuszeństwie wiary. Strażniku Matki Słowa Wcielonego. Wzorze mężnej wiary. Wzorze cierpliwej ufności. Wzorze wiernej miłości. Spokojny cieślo z Nazaretu. Józefie uczący syna zawodu i prawa. Józefie chroniący ukryte życie Jezusa. Józefie nazywający Jezusa synem. Józefie nazywany przez Jezusa ojcem. Józefie cierpliwy w niepewności i zwątpieniu. Józefie ufający Bogu nawet w rozpaczy. Józefie otaczający Jezusa i Maryję czułą miłością. Józefie tworzący dom rodzinny jak domowy kościół. Józefie wspierający Maryję w wypełnianiu jej powołania. Żywicielu Jezusa, który stał się dla Ciebie chlebem życia. Patronie Kościoła naszych czasów. Patronie ludzi bezdomnych. Patronie bezrobotnych i szukających pracy. Józefie nadający rzemiosłu wymiar kontemplacji. Józefie wezwany do wielkiej i czystej miłości. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ustanowił go Panem domu swego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na ulubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Rodzino z Nazaretu, bronie naszych rodzin,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z przedobrazu świętego Józefa Kaliskiego przechodzimy do tego miejsca, które dla nas jest zawsze przestrzenią otwarcia na jakąś konkretną treść. Stajemy na progu nowego roku kościelnego, stajemy na progu nowego okresu liturgicznego. Mamy Adwent. Już pewnie poznaliśmy dobrze hasło, które będzie nam przyświecało przez cały ten najbliższy rok. Wierzę w Syna Bożego. Chcemy dzisiaj zapytać, jak przeżyć ten czas. Chcemy zapytać, co uczynić, aby wykorzystać każdą chwilę, aby nas przybliżała do Pana Boga. Można powiedzieć, że wyruszamy w piękną podróż ku rocznicy Chrztu Polski. Rozpoczynamy czas przygotowania i przeżywania tej tajemnicy. Ale jest pytanie, czy chcemy tylko wspominać wydarzenie sprzed 1050 lat, czy chcemy odnieść się jednocześnie do dobra tego, co czyni chrzest w każdym z nas. Jak ktoś napisał we wprowadzeniu do tego czasu, ważne, aby nie tylko myśleć o tym, że zostaliśmy ochrzczeni, ale o tym, że jesteśmy ochrzczeni dziś. Mamy gościa, który powie nam o tym, co istotne w tym roku, który przed nami. Gość z bliska, ale jestem przekonany, że przyprowadzony skrzętnie przez świętego Józefa. Jest z nami ksiądz prałat Andrzej Latoń. Witam serdecznie w Bazylice, chociaż brzmi to dziwnie, bo ksiądz prałat czuje się tutaj bardzo u siebie. Ksiądz prałat Andrzej Latoń jest wikariuszem generalnym w naszej kaliskiej diecezji. Znamy go dobrze także jako prezesa Polskiego Studium Józefologicznego. Jest wielkim czcicielem, można powiedzieć miłośnikiem świętego Józefa i pewnie dzisiaj też odkryje ten kawałek swojego serca. Choć poprosiliśmy, aby dzisiaj powiedział nam o tym, co jest też powierzone jego kapłańskiej trosce w naszej diecezji. Właśnie odpowiada za szereg spraw, które dotyczą duszpasterstwa w diecezji kaliskiej i pewnie zgłębia już od dawna, od wielu tygodni to, co tutaj w jakiejś takiej pigułce nam powie. Księże prałacie, wiemy, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby odnowić i wzmocnić duchowość chrzcielną. Co się kryje za tym sformułowaniem, które no, powiedzmy jest takim tytułem? Trzeba do tego coś włożyć konkretnego. Przed nami wielu ludzi i w tej bazylice przedstawiciele, jak słyszeliśmy, parafialnych rad duszpasterskich, czyli ci, którzy zostali przez duszpasterzy zaproszeni do jakiejś bliskiej współpracy, aby wydarzyło się coś dobrego w ten czas. Proszę nam powiedzieć, jak przeżyć ten najbliższy rok w kontekście tego, co niesie ten rok i to hasło wierzę w Syna Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten program jest przepiękny, który nam ofiarują nasi pasterze, nasi biskupi. Tak naprawdę to mówi o istocie samej naszego życia, ta duchowość chrzcielna, czyli zanurzenie się w Chrystusa, życie Chrystusem, Chrystus we mnie. Cały program jest skonstruowany na wzór katechumenatu przygotowującego do chrztu. Ten katechumenat starożytnego kościoła trwało około 3 lat. Być ochrzczonym to właściwie znaczy pozwolić żyć Chrystusowi we mnie. Jak mówi święty Paweł, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Dlatego pierwszy rok naszego programu będziemy przeżywać pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Dla nas będzie to swoista kontynuacja roku wiary, ale tym razem akcent położymy na kerygmat. Już padły takie dwa słowa greckie, katechumenat, kerygmat. Zazwyczaj używamy takich słów wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczywistością, która jest bardzo trudna do przetłumaczenia na nasze języki, dlatego trzeba wyjaśniać. I potem spróbuję to zrobić. Ale najpierw krótki wstęp, bo jesteśmy u świętego Józefa w jego domu. To jest polski Nazaret, mówimy. Jest rzeczą ciekawą, że w Nazarecie, w Ziemi Świętej, w domu świętego Józefa, archeolodzy odkryli sadzawkę chrzcielną, chrzcielnicę w podłodze. Można ją oglądać, jest dobrze zachowana, ma 7 stopni schodzących w dół. To jest głęboka symbolika, bo przed chrztem najpierw trzeba poznać dobrze siebie, trzeba zejść w dół, trzeba zobaczyć swoją sytuację, to, że się jest grzesznikiem i potem utopić razem z Chrystusem tego starego człowieka i stać się nowym stworzeniem, zmartwychwstać razem z Chrystusem. Tam, gdzie wzrastał Jezus pod opieką Maryi i Józefa, tam gromadził się Kościół, ciało Chrystusa. Bo chrzcielnica, ta sadzawka chrzcielna, wyraża właśnie łono Kościoła. W niej rodzą się nowi chrześcijanie, dzieci Kościoła. Są włączani we wspólnotę Kościoła, do rodziny, w której wzrastają. I ten święty Józef, nasz patron, ten, który był ojcem ziemskim Jezusa, jest dla nas, dla Kościoła, ojcem Kościoła powszechnego, patronem Kościoła powszechnego. To tam właśnie, w tym domu, Józef przeżył swoje zwiastowanie. Usłyszał: nie bój się wziąć do siebie Maryi. Maryja jest figurą Kościoła. Każdy z nas powinien to usłyszeć. Nie bój się przyjąć żywego Kościoła. Nie bój się stać się Kościołem, żyć Kościołem. Dlatego w Kościele pierwotnym przed chrztem był katechumenat. Zwiastowanie Słowa Bożego. Tak, to tak jak anioł zwiastował Maryi. Maryjo, staniesz się matką Syna Bożego. Ale jak to się stanie? Tak my słyszymy, my chrześcijanie, my, których powołuje Chrystus. W tobie narodzi się Chrystus, staniesz się jego przestrzenią, jego świątynią. Nie bój się. Pytamy, jak to się stanie? Czy to możliwe? Możliwe? Ja z moimi grzechami, z moim egoizmem? I to samo nam Duch Święty odpowiada. Nie bój się, to nie twoją mocą. Nie ty, to Duch Święty w tobie. Tak się rodzi chrześcijanin. Ale najpierw właśnie to zwiastowanie. Trzeba być katechumenem. Katechumen to słowo pochodzące od greckiego czasownika katecheo. I oznacza rozbrzmiewać, brzmieć w uszach, uczyć żywym głosem. Chodziło zatem o czas, w którym pobudzony do wiary człowiek przebywał z Kościołem i słuchał jego słowa, słuchał głosu matki. W katechumenacie nie chodziło o odbycie jakiegoś szkolenia, ale o danie czasu koniecznego do umocnienia w wierze i w obyczajach chrześcijańskich. Ostateczną miarą nadejścia odpowiedniego momentu do chrztu było posiadanie dobrych obyczajów, pełnienie uczynków życia wiecznego, które Bóg z góry przewidział dla nas. Święty Jan Chryzostom kiedyś zwracał się do katechumenów, którzy trochę dłużej musieli ten katechumenat przeżywać i którzy prosili: wreszcie chcemy przystąpić do chrztu. A on im powiedział: jak długo mam wam powtarzać, że najpierw musicie zmienić życie, musicie spontanicznie potrafić kochać się jak Chrystus, potrafić kochać nieprzyjaciół, kochać drugiego człowieka w wymiarze krzyża. Bo wiara jest darem, darmo danym. Czas katechumenatu miał za zadanie otworzyć serce katechumena i czynić je gotowym do przyjęcia daru Ducha Świętego, do przyjęcia nowego życia, które płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. Chrzest oznacza zanurzenie w Chrystusie, zjednoczenie z Nim i napełnienie Duchem Świętym. My otrzymaliśmy najpierw chrzest jako prezent. Dlatego ten prezent, ten trzeba rozpakować po prostu. Trzeba nim żyć. To jest nasz problem, że mamy ogromny skarb złożony przez rodziców. I jednocześnie cierpimy strasznie w życiu, nie korzystając, nie żyjąc chrztem, nie mając jej duchowości. Papież Paweł VI, ale także papież Jan Paweł II mówili tak. Nieważne, czy katechumenat przeżywa się przed chrztem, czy po chrzcie. Ważne jest, aby go przeżyć. W tym kontekście mówimy dzisiaj dużo o potrzebie nowej ewangelizacji. Czy to znaczy, że to, co do tej pory robiliśmy, było złe? Absolutnie nie. Tylko zauważyliśmy, że Kościół utracił swoją pierwotną siłę przyciągania do Chrystusa, przyciągania niewierzących. Dlatego papież Franciszek pisze w adhortacji, że trzeba przesunąć akcent, bo my, używa takiego słowa, sakramentalizujemy bez ugruntowanej wiary. Dlatego trzeba ewangelizować. Trzeba głosić słowo, które umacnia wiarę. Bo obserwujemy rozdźwięk między życiem a wiarą. Dzisiaj żyjemy tak jak bardzo często, tak jak żyje się w religiach naturalnych. Co innego sakrum, co innego profanum. A przecież Chrystus zniósł tę granicę. Wszystko jest sakrum, wszystko jest święte. My, którzy jesteśmy świątynią, słuchamy słowa, ale szybko jesteśmy okradani. Traktujemy bycie chrześcijaninem jako dodatek do egzystencji pośród wielu dodatków. Tymczasem to ma być nowe stworzenie. Chrześcijanin to nowa tożsamość. Trzeba więc w centrum życia Kościoła umieścić pierwsze przepowiadanie, pisze papież Franciszek. Pierwsze przepowiadanie, czyli kerygmat. To orędzie jest pierwsze, to znaczy trzeba do niego nieustannie powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba głosić nieustannie. Nic nie zastąpi tego głoszenia, pierwszego orędzia, kerygmatu. Codziennie ma być obecne przy nas to orędzie. Ale znowu trudne słowo. Jak wyjaśnić to słowo kerygmat? Przepowiadanie zbawienia. Zbawienie w Chrystusie. Głoszone staje się rzeczywistością. Kościół zawsze wierzył, że w momencie, gdy głosi się kerygmat, sam Chrystus przychodzi ze swoją łaską, aby ci, którzy słuchają z otwartym sercem, mogli doświadczyć Jego zbawczej miłości i otrzymać dar wiary, dar żywej wiary. Dlatego zamiast podawania definicji, analiz, lepiej, gdy usłyszymy to słowo, teraz, lepiej dla nas wszystkich. Chrześcijaństwo jest dobrą nowiną, wydarzeniem historycznym, które wchodzi w nasze życie, w naszą sytuację, zmieniając ją radykalnie. Jest to nowina, która całkowicie przemienia życie człowieka, tego, który przyjmuje tę dobrą nowinę. Na tę dobrą nowinę czekają wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie, nawet ci, którzy dzisiaj walczą z Kościołem, w swoich głębinach są głodni tego słowa. Właśnie czasem są bardzo agresywni dlatego, że są głodni tego słowa. I nie chcą, nie chcą korzystać, nie chcą się karmić, nie potrafią. Dlaczego cały świat czeka na to słowo? W liście do Hebrajczyków czytamy: ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On, Jezus Chrystus, także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Pismo Święte mówi, że człowiek ma jeden prawdziwy problem, prawdziwe cierpienie. Jest to niewola, paraliż z lęku przed śmiercią. Ale nie chodzi tu tylko o śmierć fizyczną. Tym, co sprawia nam cierpienie, jest to wszystko, co nas niszczy, co nas zabija. To mogą być wady bliskiej ci osoby, męża, żony, dzieci. To może być choroba, której się nie spodziewałeś. Albo brak pracy, brak pieniędzy. Tym, co sprawia nam cierpienie, jest wszystko to, co w jakiś sposób zagraża naszemu życiu. To, co w jakiś sposób niszczy i zabija, co idzie wbrew naszym planom życiowym, naszym marzeniom, to jest ten paraliż z lęku przed umieraniem, przed traceniem siebie, przed tą śmiercią ontologiczną, mówią filozofowie, śmiercią bytu. Bo jaką wartość ma nasze życie, jeśli jest takie kruche, niepewne, krótkie? Jak to się stało, że ludzie doszli do takiej sytuacji, w której nie mogą się nasycić niczym, w której nie mogą być szczęśliwi? Dlaczego ludzie nie zadowalają się płytkim szczęściem proponowanym przez ten świat? Dlaczego człowiek nie jest szczęśliwy nawet wtedy, gdy posiada wspaniały dom, fantastyczną rodzinę, nawet ma dużo pieniędzy? Bo każdy w sobie ma wyryte prawo naturalne, prawo od Boga, i wie, że zrealizuje się tylko jako osoba wtedy, gdy kocha, poprzez miłość ku drugiemu człowiekowi. I człowiek próbuje to robić, ale gdy trzeba na serio tracić życie, nie daje rady. Nie chce umierać. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze: nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak, tylko Chrystus, Syn Boży, przychodzi wybawić człowieka z tej sytuacji. On zwycięża śmierć. Marksizm mówił, że człowiek cierpi, ponieważ niszczy go społeczeństwo ze swoimi niesprawiedliwymi strukturami. Dzisiaj mamy do czynienia z neomarksizmem walczącym o tak zwaną równość. Oni myślą, że wystarczy zmienić struktury. Ale tak, w ten sposób zaczynały się wszystkie rewolucje, wszystkie totalitaryzmy, które jeszcze bardziej niszczyły człowieka. Myśmy już tego doświadczyli. Psychologia mówi, że człowiek cierpi, bo winne są temu jego kompleksy. Ale to wszystko jest bardzo powierzchowne. Całą prawdę o nas objawia jedynie Chrystus, Syn Boży. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Z miłości do nas, do Ciebie i do mnie, przyjął hańbę krzyża, aby przekonać nas o naszej sytuacji, o grzechu. Ale nie po to, aby nas potępić, ale aby nas zbawić. Bo Bóg powołał nas do życia z miłości. My nie jesteśmy dziełem przypadku. Człowiek cierpi, bo odłączył się od Boga. Bez Ojca stał się bezsilnym, bez prawdziwego życia. Apostołowie początkowo myśleli, że są w stanie pójść za Jezusem Chrystusem w cierpieniu, ale byli opanowani przez strach przed śmiercią. Ale właśnie w tę sytuację śmierci wszedł Bóg. On, który jest życiem, wszedł w śmierć, w najdalsze głębiny ludzkiej egzystencji, w nasze cierpienie i pokonał śmierć. Wziął nasze grzechy na siebie i przybił je do krzyża. Zmartwychwstał dla nas, aby dać nam tego samego ducha. Chrześcijanin to ten, który ma w sobie ducha Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego. Gdy apostołowie w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, przestali się bać, przestali się lękać. Wyszli na ulicę i głosili Chrystusa. Mówili: zmartwychwstał, pokonał śmierć, my jesteśmy tego świadkami. To znaczy, świadectwem było to, co się z nimi stało. Z ludzi sparaliżowanych lękiem przed mocami tego świata stali się ludźmi wolnymi, dziećmi Bożymi. Bez lęku głosili. Właśnie kerygmat, to orędzie zbawienia, najważniejsza wiadomość dla wszechświata. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Piotr przemówił: mężowie izraelscy, tego Jezusa, którego przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, Bóg wskrzesił z martwych i uczynił Panem, to znaczy przebaczył wam i chce z was uczynić nowe stworzenie, abyście nie musieli już więcej zabijać. Jak mogli w to uwierzyć? Żydzi. Ten Bóg, który się objawiał na Syjonie, wśród piorunów, błyskawic. Ten Bóg to był ten, którego widzieliśmy na naszych ulicach, zakrwawionego, niepodobnego do ludzi, który wisiał na krzyżu. Jak mogli w to uwierzyć? Dlatego Piotr, gdy zobaczył sparaliżowanego człowieka w bramie, mówi: w imię Chrystusa mówię ci, wstań. I ten wstał i zaczął chodzić. Pokazał wszystkim, że Chrystus żyje. I mówił dalej: dlaczego dziwicie się temu i patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą sprawili, że On chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił swego sługę Jezusa, którego wyście wydali i zaparli się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście natomiast dawcę życia. Ten zabójca to Barabasz. Barabasz był człowiekiem, który walczył o sprawiedliwość i wolność dla swojego ludu, który był okupowany przez Rzymian. On był powstańcem. W czasie jakiejś rewolty zabił kogoś i został aresztowany. Piłat więc zapytał: kogo chcecie? To pytanie jest także ciągle kierowane do nas, także teraz, w tym momencie. Kogo chcecie uwolnić? Jezusa z Nazaretu czy Barabasza? Barabasz był przekonany, że człowiek na ziemi musi walczyć przeciw niesprawiedliwościom, że trzeba uwolnić swój naród, posługując się przemocą. Jezus natomiast uczynił rzecz zadziwiającą. Pozwolił, żeby niesprawiedliwość dotarła aż do jego ciała i żeby przybiła go do krzyża. Jezus Chrystus, jak owca na rzeź prowadzona, pozwolił się zabić. Nie opierał się złu, nie opierał się egoizmowi, polityce. Święty Piotr chciał go bronić mieczem, ale Jezus powiedział: schowaj swój miecz. Czy sądzisz, że gdyby mój ojciec chciał mnie bronić, nie mógłby posłać mi aniołów, by mnie wybawić? Schowaj miecz, bo kto wojuje mieczem, od miecza zginie. Kogo więc wybieramy, gdy codziennie walczymy o swoje? Zawsze musimy mieć rację. Stosujemy przemoc psychiczną, ciche dni. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Kto z nas zatrzymuje grzechy drugiego na sobie, jak Chrystus? Nadstawia drugi policzek, nie odpłaca zem za zło. Przecież to kazanie na górze, konstytucja chrześcijanina. Ale dlaczego tak mamy czynić? Po prostu dlatego, że Bóg tak właśnie postąpił ze mną i z tobą. Bóg ukochał nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, pisze święty Paweł. Krzyż pokazuje nam to, do czego jesteśmy zdolni. Ale jednocześnie ten krzyż objawia nam miłość Boga do nas, szaleństwo krzyża. Tak Bóg kocha człowieka. Zawsze, gdy głosimy to słowo, gdy głosimy chwalebny krzyż Jezusa Chrystusa, On nas szuka. Chrystus nas szuka teraz. I chce nam powiedzieć jedną rzecz, że nas kocha, że się nami nie gorszy, że chce dać nam nowe życie, nowego ducha, Ducha Świętego i uczynić z nas jedno ciało. Duch Święty daje nam wiarę w Syna Bożego, daje nam moc, aby z Nim umrzeć dla świata poprzez chrzest, moc, aby żyć w tym świecie pomimo cierpienia, prześladowań. Ten Duch stwarza z nas Kościół. Kościół jest widzialnym ciałem zmartwychwstałego Chrystusa. Jest sakramentem zbawienia dla świata. Kto widzi Kościół, powinien widzieć Chrystusa. Ale czy tak jest? Dlatego papież Franciszek pisze, że Kościół przede wszystkim powinien być misyjny. Powinien innych przyciągać do Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Przed swoim odejściem z tego świata Chrystus prosił uczniów: miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. A więc w wymiarze krzyża kochajcie się. Modlił się do Ojca, aby byli jedno, aby inni, widząc Kościół, uwierzyli w Boga, który jest miłością. Nie dajmy się okraść z tej radości bycia Kościołem, choć jesteśmy grzesznikami. Ale właśnie, bo kto mówi Kościół nie, mówi tak naprawdę do człowieka. Człowiek nie. Bo to nas ratuje Kościół, Matka nasza. Dlatego, gdy będziemy realizowali ten program, który dali nam nasi biskupi, piękny program, gdy takim Kościołem będziemy żyć, będziemy takim Kościołem, to jest naprawdę wielka szansa dla nas wszystkich, szansa dla Polski, szansa też dla Europy, bo Polska może być światłem, zaczynem, może być solą w tej Europie. Cieszmy się z tego programu i prośmy świętego Józefa, żeby pomógł nam realizować go w życiu.
Księże prałacie, bardzo dziękujemy za to słowo. Najpierw za wyjaśnienie albo to przypomnienie, jak bardzo ważne jest, żebyśmy przeżyli czas katechumenatu, żeby, no właśnie najczęściej w tym przypadku po przyjęciu chrztu, żebyśmy się zdecydowali rozpakować ten piękny prezent, jaki otrzymaliśmy w postaci chrztu świętego. A później to, co się nam przydarzyło, kiedyś już też coś takiego przeżyłem, czekałem, aż ktoś powie, jak wygłosić kerygmat, a ten ktoś przyszedł i ogłosił właśnie tę prawdę najważniejszą. Proklamacja kerygmatu. Jeśli mogę na minutę jeszcze poprosić. Księże bracie, wielu ludzi tutaj zadaje sobie pytanie, oprócz tego, że zostaliśmy ubogaceni tym słowem. Kiedy wrócę do parafii, kiedy spotkam się, no właśnie, z moim proboszczem w Radzie Duszpasterskiej, tak konkretnie, to co ważnego, co istotnego mogę zrobić, co jest dla mnie zadaniem, aby dobro tego roku duszpasterskiego było konkretne dla poszczególnych parafii.
Konkretnie to trzeba, ta Rada Duszpasterska powinna tworzyć wspólnotę Kościoła właśnie ze swoim pasterzem. Być takim znakiem miłości, jedności, którym Chrystus żyje. I dlatego to jest bardzo piękny czas przeżywamy teraz, bo naprawdę czas, w którym świeccy czują się Kościołem. Nie ma tylko jakiegoś klerykalizmu, nie tylko księża, ale jesteśmy razem. Bo tak jest właśnie Kościół. I gdy razem na modlitwie rozeznajemy, co zrobić teraz w parafii, żeby wprowadzić w życie, żeby ten kerygmat był głoszony właściwie codziennie, ale zwłaszcza, żeby to, co mówi też, o co prosi episkopat w tym programie, żeby były rekolekcje kerygmatyczne. To znaczy, to są takie rekolekcje, po których trzeba dać odpowiedź konkretną. Trzeba wejść do jakiejś wspólnoty, do jakiejś grupy. Tych wspólnot coraz jest więcej, albo utworzyć nową, w której trzeba wzrastać i doświadczać tego, że Chrystus nam naprawdę daje to życie, nowe życie, gdzie możemy kochać w wymiarze krzyża drugiego człowieka, gdzie nie umieramy, drugi nas nie niszczy, że możemy kochać się nawzajem.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz prałat Andrzej Latoń, wikariusz generalny w diecezji kaliskiej, był głoszącym słowo, dzielący się prawdą o Jezusie Chrystusie. Bardzo dziękujemy. Damy księdzu prałatowi jeszcze jedną minutę, żeby mógł dołączyć do sprawowania Eucharystii. Pozwolę sobie jeszcze na jedną tylko myśl. W radiu, które mam okazję od kilkunastu lat jakoś tworzyć, w radiu diecezjalnym Rodzina, przygotowujemy co roku kalendarz, taki duży, planszowy kalendarz. I w tym roku pomyśleliśmy, co mogłoby być dobrym przypomnieniem dla nas, dla realizacji tego, o co chodzi w programie duszpasterskim. I to jest właśnie ten moment, który chciałbym przekazać dla bogactwa odkrywania tajemnicy chrztu w naszych domach, w naszej rodzinie. Pomyśleliśmy, by na tym kalendarzu naszym w Radiu Rodzina zamieścić drobny przedmiot, kropielniczkę, taką jak wielu z nas może ma albo pamięta z domu rodzinnego, która jest przy drzwiach, do której wkładamy rękę, by uczynić znak Krzyża Świętego. Jeśli w naszych domach jej brakuje, to może na ten czas, kiedy mamy przygotować się do rocznicy chrztu Polski, kiedy mamy odnowić tajemnicę chrztu w nas, może warto zawiesić na drzwiach domu naszego taką kropielniczkę z wodą święconą. Drzwi w moim domu rodzinnym, na których wisiała ta kropielniczka, już nie ma. Ale ją pamiętam. I pamiętam, jak mama bardzo troszczyła się, żeby tam zawsze była woda święcona. Rozpoczynamy Eucharystię. Przypomnę, będzie ją celebrował, przewodniczył tej modlitwie w ogromnej koncelebrze ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ale też odpowiedzialny za istotny kształt tego programu duszpasterskiego jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Będzie nam towarzyszył chór Lira, jak słyszeliśmy, jest już gotowy. Chór, który działa przy Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie pod dyrekcją brata Franciszka Bulandy, Paulina. Módlmy się.
Thank you. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Pan z wami. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, w każdej mszy świętej my wchodzimy w pamiątkę tego kochania, które Pan Bóg udziela człowiekowi, miłości, która go otacza, a także w pamiątkę tej skazy, jaką nosimy w sobie jako ludzie podlegli skutkom grzechu pierworodnego i wspomnienie Chrystusa, który nas dźwiga z każdego grzechu. I ta wielka tajemnica upadku i podniesienia człowieka powtarza się w historii ludzkości i każdego z nas. Każda msza święta jest tego przypomnieniem, że miłość Boża dźwiga wszystkich upadłych i że człowiek musi mieć zawsze nadzieję. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się i wam, bracia i siostra, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego stateczny charakter Ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi. Sprawił, że w proch runęło. Podepcą je nogi, nogi biednych i nogi ubogich. Oto Słowo Boże.
Błogosławione i pochodzący od Pana. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. O Panie, Ty nas wybaw, o Panie, daj nam pomyślność. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło.
Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek. Oto słowo Pańskie.
Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, czcigodny księże biskupie Edwardzie, księże biskupi Stanisławie i Teofilu, drodzy kapłani zgromadzeni na tej Eucharystii, wszystkie osoby życia konsekrowanego, wszyscy wierni świeccy, w szczególności zaś oczekiwani bardzo przedstawiciele parafialnych rad duszpasterskich całej tutejszej diecezji. Wszyscy uczestnicy w tej Eucharystii za pośrednictwem telewizji Trwam i Radia Maryja, także tutejszego diecezjalnego Radia Rodzina. Bardzo serdecznie na początku chciałbym podziękować księdzu prałatowi Latoniowi za to wprowadzenie w ogólnopolski program duszpasterski, który rozpoczął się z pierwszą niedzielą Adwentu tego roku. Dlatego, że ważną rzeczą jest uświadomienie sobie w pierwszej kolejności właśnie przez członków parafialnych rad duszpasterskich, do czego mają się odnosić. To znaczy, w jaki sposób ten program ogólnopolski, przeniesiony potem na program diecezjalny, miałby stać się także programem parafialnym, dostosowanym do warunków i możliwości każdej z poszczególnych parafii, które tak bardzo się często między sobą różnią. Bardzo się cieszę, że została dotknięta ta sprawa kerygmatu, czyli praktycznie tego pierwszego głoszenia, pierwszego zasadniczego głoszenia, którego można porównać właśnie z ziarnem gorczycy, które zostało wrzucone w ziemię. To pierwsze głoszenie jest kontynuowane potem w drugim głoszeniu, czyli praktycznie w katechezie. Nie tak jak w szkole, gdzie po pierwszej klasie przechodzi się do następnych rzeczy i dalej do jeszcze kolejnych, zapominając o tym, co było na początku. Nie. Ta siła kerygmatu, ona przechodzi przez wszystkie etapy katechezy, także katechezy dorosłych, i dociera do człowieka aż do końca jego życia. W tym sensie kerygmat jest obecny nie tylko w tej fazie porządkowej, ale także w każdej fazie naszego tego wnikania w siebie i w Chrystusa. Ale po tym wstępie chciałbym odnieść się, myśląc o tych dzisiejszych czytaniach, tylko do dwóch spraw, które są bezpośrednio z nimi związane. Mianowicie do skały, do tematu skały i dalej do tematu parafialnych rad duszpasterskich, które mają być skałą, opoką parafii. Ta pierwsza rzecz, ona odkrywa się w Piśmie Świętym w objawieniu jakby w takich czterech odsłonach. Każdy, kto czyta Pismo Święte i Stary i Nowy Testament, ten łatwo zauważy, że spotykamy tam nauczanie o Bogu, który jest skałą, o Chrystusie, który jest skałą, o Piotrze, który jest skałą, o chrześcijaninie, który jest skałą. To są cztery odsłony jednego i tego samego tematu, które trzeba zrozumieć, żeby przejść potem do tego, kim my właściwie jesteśmy jako parafialne rady duszpasterskie w życiu Kościoła, w tym małym odcinku, który każda parafia stanowi. I tak po pierwsze, najpierw mówimy, że skałą jest Bóg. To słowo oznacza jednak wiele rzeczywistości i to oznacza sam kamień, oznacza twardość kamienia, czyli grzemień. Oznacza także kamieniołom, z którego wyciosuje się kamień. Ale co jest najważniejsze, znaczy także podstawę i początek. Bóg jest przede wszystkim podstawą i naszym początkiem. Każdy człowiek wierzący jest wierzący dopóki odnosi się do swojego początku, tak jakby do swoich rodziców. W tym właśnie ostatnim znaczeniu Wszechmogącego nazywamy skałą. On bowiem jest początkiem i przyczyną sprawczą wszystkich rzeczy poza nim samym. Tak mówi Maimonides w Przewodniku Błądzących. Budować na Bogu, czyli skalę, znaczy budować mądrze. To wiedzieć, że trwałość domu, jakim jest nasze życie, zależy od wybranego fundamentu, na którym jest ono budowane. Kiedy wznosimy nasze życie na czymś, co z natury jest nietrwałe, to znaczy na stworzeniu, a nie na Stwórcy, nie możemy oczekiwać trwałości naszego życia. Nasze życie staje się zbudowane na piasku. I nie chodzi tutaj o takie czy inne wybrane przez człowieka wartości, tylko chodzi o całe stworzenie. Bo wszystko, co jest stworzone, jest nietrwałe, nie jest wieczne, jest przemijające. Tylko Stwórca jest trwały. Budować na czymkolwiek, co jest związane ze stworzeniami, to znaczy budować na nietrwałym fundamencie. Gdy przychodzi próba tego fundamentu nietrwałego, przychodzi rozczarowanie i klęska, wtedy wydaje nam się, że ziemia usuwa nam się spod nóg. Kto zaś opiera swoje życie, swoje myślenie, także swoje mówienie i działanie na Stwórcy, wtedy osadza się na czymś nieprzemijającym, na czymś wiecznym. I wtedy jego życie w żaden sposób przez nic nie może być zachwiane, ani nawet rozchwiane. Nie może zostać pozbawione sensu. Nawet śmierć nie jest w stanie rozchwiać naszego życia, jeśli ono jest oparte nie na stworzeniu, tylko na Stwórcy. Budować więc na skalę, czyli na Bogu, nie znaczy uciekać przed żywiołami czy katastrofami, które są wpisane w tajemnicę życia ludzkiego. Znaczy tylko tyle, że w trudnych chwilach zawsze możemy oprzeć się na mocy Bożej, że zawsze możemy odnieść się do swojego początku, z którego wyrastamy i z którego bierzemy kod genetyczny. Znaczy to, że w trudnych chwilach można zawsze złożyć nadzieję w Panu na zawsze, jak mówił dzisiaj Izajasz, który jest naszą wiekuistą skałą. I tyle o Bogu jako skale. A potem przychodzi także Chrystus, który jest skałą ze skały, czyli jest Synem z Ojca, który jest opoką. Właśnie On jest także naszą skałą, jest, jak mówi list do Koryntian, opisując wędrówkę ludu Bożego przez pustynię, tłumaczy, że wszyscy Izraelici pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. Pili duchowy napój, ponieważ potrzebowali wody. My sami również, wędrując przez życie, Niejednokrotnie nie jesteśmy świadomi tego, że naszej wędrówce towarzyszy obecność Chrystusa, będąca zawsze niegasnącym źródłem naszej siły. Budować na Chrystusie skalę, to znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Nim. To znaczy powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom, całemu światu, a nade wszystko Chrystusowi: Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciwko Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Budować na Chrystusie skalę to znaczy budować także na kimś, kto jest odrzucony. Święty Piotr mówi o Jezusie jako żywym kamieniu, czyli żyjącym kamieniu odrzuconym przez ludzi, ale u Boga drogocennym i wybranym. Kiedy w budowaniu naszego domu życia napotykamy na tych, którzy odrzucają Chrystusa, nie możemy się zniechęcać. Każda mocna wiara musi najpierw przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Ona ciągle musi się konfrontować z niewiarą innych, po to właśnie, by stała się naszą wiarą na zawsze. A potem przychodzi ta trzecia odsłona skały, czyli Piotr. Piotr został również nazwany skałą przez Chrystusa, który to Chrystus uczynił go nauczycielem ludu Bożego. I tę władzę nauczania przekazał mu, wyróżniając go pośród wszystkich apostołów. Właśnie w Cezarei Filipowej powiedział: Ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. Jednemu tylko Piotrowi, uczy święty Leon Wielki, zostało powierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została powierzona w szczególności Piotrowi, ponieważ przewyższa on godnością wszystkich pasterzy Kościoła. A zatem budować życie na skale razem z Piotrem i na Piotrze, to znaczy odnieść się do jego nauczania, do nauczania tego, który jest widzialnym znakiem Zbawcy i naszego Pana. I tę rolę skały wiary i nauki, która czerpie swój autorytet od samego Chrystusa, stolica Piotrowa pełni od wieków, ta stolica, która widziała upadek tylu systemów, tylu teorii, tylu rozmaitych hipotez, walących się jedne po drugich, a ona jedyna nadal stoi i od 2000 lat daje pewność wielkiej katolickiej rodzinie. Jeżeli rozum w trosce o swoją domniemaną czystość staje się głuchy na nauczanie stolicy Piotrowej i na jej mądrość, wówczas usycha, niczym drzewo, którego korzenie nie dosięgają już życiodajnych wód. Traci odwagę prawdy i przez to nie staje się większy, ale staje się mniejszy. W odniesieniu do naszej kultury europejskiej oznacza to, jeżeli pragnie ona jedynie budować samą siebie, przyjmując za podstawę krąg własnych argumentacji i to, co w danej chwili jest dla niej przekonujące, w obawie o swój świecki charakter, odcina się wtedy od korzeni, z których czerpie życie. Wówczas nie staje się wcale bardziej racjonalna i czysta, ale ulega rozpadowi i rozbiciu. I wreszcie czwartą osłoną jest to, iż każdy z nas, ochrzczonych, jest również skałą ze skały, to znaczy skałą z Ojca, skałą z Chrystusa, skałą z Piotra. Staje się skałą wiary dla siebie i dla innych. Ta wola Boża objawiona w Piśmie Świętym, która kieruje naszym życiem, jest pewnym kamieniem, na którym wznosi się gmach świętości chrześcijańskiej. Tylko na takim fundamencie można go wznosić wysoko mimo uderzających w nas burz. Święty Jan od Krzyża uczy, że doskonałe zjednoczenie z Bogiem, a więc świętość, polega na tak całkowitym przekształceniu naszej woli w wolę Boga, by nie było w niej nic przeciwnego woli Najwyższego, lecz aby każdy jej akt był całkowicie podporządkowany upodobaniu Bożemu. Chodzi więc o takie przekształcenie naszej woli przez miłość, która sprawia, że człowiek pragnie, szuka i czyni tylko wolę Boga, umiłowanego ponad siebie samego, która rodzi jednakowe chcenie i jednakowe niechcenie, jednakową tożsamość uczuć, pragnień, ideału i działania. Oparcie na skalę wiary objawia się u chrześcijanina najpierw przez czynienie prawdy w miłości. Samo przekazywanie prawdy bez miłości zawiera w sobie jakiś brak. Podobnie zresztą jak okazywanie miłości bez prawdy. Prawda i miłość należą do siebie i wzajemnie się warunkują. Miłość bez prawdy jest ślepa, prawda bez miłości jest okrutna. Prawda i miłość stapiają się z sobą w naszym życiu w miarę zbliżania się do Chrystusa. Żyjąc w prawdzie i miłości sprawiamy, że wszystko rośnie na Chrystusie, ku Niemu, który jest naszą głową. I tyle wystarczy o tej pierwszej sprawie, czyli o kamieniu, o opoce, którą jest Bóg, o opoce, którą jest Chrystus, o opoce, którą jest Piotr, o opoce, którą jest chrześcijanin. A teraz druga kwestia, czyli konsekwencje tego życia opartego na skalę, jaki obserwujemy w jednej z możliwych form zaangażowania świeckich w budowanie Kościoła na polu tak zwanych parafialnych rad duszpasterskich. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w ten sposób kreśli zadania wszystkich świeckich bez wyjątku. Szczególnym ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. Czyli zadaniem świeckich nie jest pchanie się do prezbiterium. Zadanie świeckie jest uświęcenie miejsca, w którym są. Bo prezbiterium może być uświęcone przez kapłanów równie dobrze. Natomiast wszystkie te miejsca, w których pracują tak liczni świeccy chrześcijanie, niemożliwe, żeby zostały sakralizowane bez pomocy świeckich. Właściwym zadaniem każdego świeckiego chrześcijanina jest zatem świadczenie przykładem życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w realiach świeckich, czyli w rodzinie, w pracy, w kulturze, w badaniach naukowych, wypełnianiu obowiązków społecznych, ekonomicznych i politycznych. Zaangażowanie się wiernych świeckich w tych przestrzeniach posiada nie tylko znaczenie socjologiczne, ale także teologiczne i kościelne. Przy całym kierowaniu spraw świeckich po myśli Bożej, chrześcijanie są świadomi tego, iż w Kościele, tak świeccy, jak i duchowni, tworzymy z Chrystusem jedno ciało. Tworzymy jedno ciało, uczy święty Jan Chryzostom, i ani ciało od głowy nie może być odłączone, ani głowa od ciała. Przestrzenią jesteśmy oddaleni, lecz miłością jesteśmy złączeni. Takich więzów nawet śmierć nie może rozerwać. Choć nawet umrze moje ciało, to jednak dusza będzie żyć i pamiętać o swoim ludzie. Z tej racji, kiedy myślimy o Kościele, jaki realizuje się w tej przestrzeni parafialnej, dostrzegamy jasno, że parafia nie może być oparta wyłącznie na duszpasterskim charyzmacie proboszcza i wspomagających go księży. Zaangażowanie i doświadczenie wiary ludzi świeckich jest bardzo pomocne dla duchowieństwa, gdyż ludzie świeccy, tkwiąc bezpośrednio w świecie, znają doskonale jego troski, lęki i cierpienia. Rada pomaga więc duszpasterzowi rozeznać ewangeliczną glebę, którą wsiewa się Słowo Boże. Parafia nie stanie się skutecznym ośrodkiem ewangelizacji, jeśli nie będzie właśnie miejscem tej harmonijnej i twórczej współpracy duchownych i świeckich. Taka współpraca jest niczym innym jak tworzeniem Kościoła jako wspólnoty. Jest niezbędnym warunkiem ewangelizacji dzisiejszego świata. Stosownie do posiadanej wiedzy, do kompetencji, do autorytetu, świeccy mają możliwość, a niekiedy nawet obowiązek ujawniania swego zdania w sprawach, które dotyczą Kościoła. I odbywać się to powinno właśnie za pośrednictwem parafialnych rad duszpasterskich, ustanowionych w tym celu dla budowania Kościoła w prawdzie i z odwagą, i z roztropnością, i z szacunkiem, i z miłością wobec każdego. Na wzór zresztą owych mężczyzn i kobiet, którzy pomagali apostołowi Pawłowi w głoszeniu dobrej nowiny. Innym słowem, idzie o to, by przestać odgrywać rolę pasażerów w łodzi Kościoła, a zająć miejsce załogi. Tu mogę się podzielić takim doświadczeniem, które jest doświadczeniem prawie że powszechnym. W parafiach wiejskich, jakie do tej pory przez ponad 20 lat utrzymuję i z jakim mam kontakt. Otóż gdy podczas wizytacji parafialnej przychodzi ten moment spotkania z parafialną radą duszpasterską, zazwyczaj bywa tak, że zaczyna mówić proboszcz. Nikt się nie wychyla ze świeckich, proboszcz o wszystkim mówi. Więc hamujemy proboszcza i mówimy, niech też powiedzą świeccy, jak wygląda sytuacja duszpasterska w parafii. Coś piąte przez dziesiąte, ale z wielką niechęcią i raczej półgębkiem. I wtedy dla próby mówię, jak buraki w tym roku. Rozlega się krzyk. Wszyscy krzyczą jeden przez drugiego i każdy mówi, jakie boleści, ile się obrodziło, ile kosztuje, czemu tyle kosztuje, czemu tak mało. Wszyscy krzyczą jeden przez drugiego. Trzeba takiego samego zaangażowania w sprawy duszpasterskie albo 100 razy większego, dlatego że buraki dotyczą rzeczywistości, która przemija, a życie wieczne jest czymś, co nie przemija. Dlatego właśnie potrzeba ludzi świeckich, którzy w pełni są przekonani do tego, że największą dobroć, jaką mogą świadczyć w swoim życiu, jest właśnie przyczyniać się do duchowego rozwoju siebie samego i swoich współbraci. Ta parafialna rada duszpasterska jest potrzebna w każdej parafii, ponieważ każda, nawet najmniejsza, stanowi wielowymiarowy organizm, który powinien mieć swoją reprezentację skupiającą ludzi wierzących, mających głębokie doświadczenie wiary w świecie, silnie zjednoczonych z Bogiem, żyjących życiem sakramentalnym i postawą służby. To ona jest od budzenia postaw apostolskich pośród parafian. Wiemy już wprawdzie, że Rada Duszpasterska, jak sama nazwa brzmi, koncylium, wskazuje na rolę doradczą tego ciała, nie na rolę decyzyjną, tak jaką na przykład ma Rada Miasta. Ale niemniej w tym wszystkim ogromną przysługę mogą uczynić członkowie Rady Duszpasterskiej Kościołowi Bożemu i w ramach swojej parafii i w ramach swojego dekanatu, właśnie wtedy, kiedy wszystko oceniają przez pryzmat wiary. W celu formowania się do takiej postawy mogą przecież ciągle korzystać ze środków formacyjnych, takich jak kongresy i rekolekcje, i konferencje, i książki, i czasopisma, i media katolickie służące do głębszego zrozumienia Pisma Świętego, nauki katolickiej, do pielęgnowania życia duchowego, do znalezienia i wypróbowania stosownych metod. Jakimś oglądem obecnego stanu parafialnych rad duszpasterskich w całej Polsce Był właśnie pierwszy krajowy kongres tychże rad, który miał miejsce w Licheniu właśnie i zebrał w tym roku ponad 1200 przedstawicieli tychże rad z terenu całej Polski. Było to w jakimś sensie budzenie drzemiącego olbrzyma, jakim jest wciąż laikat. Bo jeśli w każdej z naszych parafii, faktycznie, a nie na papierze, istniałaby taka rada, zyskalibyśmy niemal 100 tysięcy świeckich przygotowanych do działań apostolskich. Cieszy nas to, że z impulsu poprzedniego ogólnopolskiego programu duszpasterskiego liczba tych parafialnych rad wzrosła czterokrotnie. Niemniej jednak, na co wskazał kongres, współpraca księży ze świeckimi i świeckich z księżmi stanowi ciągle jeszcze problem w naszej ojczyźnie. Potrzeba i wielkiej otwartości, i większej dojrzałości z obu stron. Mimo iż prezbiterzy przygotowywani są do takiej współpracy podczas studiów i praktyk i w procesie stałej formacji kapłańskiej, wielu z nich woli dla świętego spokoju uprawiać duszpasterstwo solowe, preferuje obsługiwanie wiernych w pojedynkę. Czasami jest to spowodowane negatywnymi doświadczeniami wyniesionymi ze współpracy w trakcie wcześniejszej pracy duszpasterskiej. Ale podobnie bywa z parafianami. Bywają tacy, którzy twierdzą, że duszpasterstwo jest sprawą duchownych, a nie świeckich. Lecz istnieją także przykłady niezwykle owocnej współpracy, których nie można nie zauważyć. Problemem tychże rad duszpasterskich może być według ostatniego nauczania papieża Franciszka w Evangelium Gaudii nie tyle nadmiar aktywności, co przede wszystkim działalność źle przeżywana, bez odpowiedniej motywacji, bez duchowości przenikającej działanie i czyniącej je upragnionym. Sprawia to, że nasze obowiązki męczą nas ponad granice rozsądku, a czasami prowadzą do choroby. Nie chodzi już o pełen pogody trud, lecz o trud uciążliwy i nie dający zadowolenia, ostatecznie nieakceptowany. Ta duszpasterska acedia może mieć różne przyczyny. Niektórzy popadają w nią, ponieważ podtrzymują projekty nie do zrealizowania i nie przeżywają chętnie tego, co mogliby spokojnie zrobić. Inni dlatego, ponieważ nie akceptują trudnej ewolucji procesów niektórych projektów i chcą, aby wszystko spadło z nieba. Jeszcze inni przywiązują się do swoich projektów i snów o sukcesie, podtrzymywanych swoją próżnością. Inni wreszcie stracili realny kontakt z ludźmi w odpersonalizowanym duszpasterstwie, prowadzącym do zwracania większej uwagi na organizację aniżeli na ludzi. Także bardziej entuzjazmują się programami aniżeli samą drogą. Jeszcze inni popadają w acedię, w zgorzknienie, ponieważ nie umieją czekać i chcą panować nad rytmem życia. I to dzisiejsze pragnienie osiągnięcia natychmiastowych wyników sprawia, że zaangażowani w duszpasterstwie, także w tych parafialnych radach duszpasterskich, nie znoszą łatwo poczucia sprzeczności i widocznej porażki i nie znoszą krzyża. Tyle wystarczy o jednym i o drugim, czyli o tej tożsamości skalistej chrześcijanina i o tożsamości skały parafialnej rady duszpasterskiej wewnątrz swojej właśnie parafii. Na koniec więc módlmy się. Święty Józefie, stróżu Jezusa i małżonku przeczystej Maryi, pozwól nam odkryć obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, jak Ty to czyniłeś. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam jaśnieć świadectwem wspólnoty, służby, żarliwej i owocnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż do krańca ziemi. zgromadzeni na wspólnej modlitwie w postaci oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa, przyzywając wstawiennictwa świętego Józefa, przedstawmy Panu Bogu pokorne prośby.
Módlmy się za cały Kościół, za Ojca świętego Franciszka, za obecnych z nami biskupów, a szczególnie za arcybiskupa Stanisława, metropolitę poznańskiego, który przewodniczy dzisiejszej Eucharystii, aby święty Józef wypraszał dla nich błogosławieństwo Boże i potrzebne siły do walki w obronie życia. Módlmy się za wszystkie rodziny, szczególnie te, którym grozi rozbicie, które borykają się z niepewnością jutra i brakiem pracy, aby umocnione świętością życia świętej rodziny z Nazaretu nie traciły nadziei na poprawę swojej sytuacji.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za obecnych z nami przedstawicieli rady duszpasterskich parafii, aby w swoich programach pracy parafialnej zwracali uwagę na rodziny, których zadanie powinno być przekazywanie prawdziwych wartości i wychowywanie młodych pokoleń dla dobra całego Kościoła.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za wszystkie dzieci poczęte, ale jeszcze nienarodzone, aby każdemu człowiekowi dano prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i aby stanowiący prawo w naszym kraju i na całym świecie mieli świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za wszystkich zmarłych, bliskich naszemu sercu, za zmarłych czcicieli świętego Józefa, za ofiarodawców naszego sanktuarium, za tych, którzy stawali w obronie życia, aby wraz z Maryją i Józefem mogli cieszyć się upragnionym niebem.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, za wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem Radia Rodzina, Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wszystkich pielgrzymów tu obecnych, abyśmy u progu Adwentu starali się tworzyć jedną rodzinę, w której Bóg, wzajemna miłość i prawo do życia będą najwyższymi wartościami.
Ciebie prosimy.
Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje dłonie. Niech hojność darów Twojego miłosierdzia przemieni nasze życie i uczyni nas apostołami Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Jako pierwsze niesione są intencje, niesione przez rodzinę, która przybyła dzisiaj do tego sanktuarium prosić Boga o szczęśliwe rozwiązanie. Obraz Józefa Kaliskiego, niesiony przez Bractwo Świętego Józefa, dar dla księdza arcybiskupa Stanisława, wyraz wdzięczności za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii. Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Lutogniewa również jest darem dla księdza arcybiskupa. Dary ofiarne, woda, wino i chleb, to one po słowach przeistoczenia staną się dla nas ciałem i krwią Chrystusa, które przyjmiemy. Ofiary zbierane w czasie dzisiejszej Eucharystii w całości przeznaczone są na telewizję Trwam i Radio Maryja.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ojcze Święty, składając Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami. Uczuń serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ci składali należne uwielbienie i błogosławili Cię i wysławiali, oddając cześć świętemu Józefowi, jako męża sprawiedliwego, dałeś go Boga rodzicy dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, mną, niegodnym sługą Twoim, obecnymi tutaj księżmi, biskupami, oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się wołać:
Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Komunia Święta udzielana będzie w następującym porządku. Księża biskupi przed ołtarzem głównym, dwóch księży od środka nawy głównej, po dwóch księżach w nawach bocznej pod chórem. Prosimy zrobić przejście i w miarę możliwości sunąć krzesła.
Боже, поздравю нас, Христе, живе.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii dającym życie. Spraw, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył spełnieniu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego.
Teraz księża biskupi udadzą się do kaplicy cudownego obrazu, gdzie ksiądz arcybiskup odnowi akt zawierzenia rodzin i obrony poczętego życia świętemu Józefowi. Również wikariusz generalny, ksiądz rektor i wikariusz biskupi też przybędą.
Akt zawierzenia rodzin i poczętego życia. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzice Maryi i opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Twojej opiece powierzamy rodziny, w sposób szczególny te, które przeżywają kłopoty w małżeństwie, bądź dla nich wsparciem i siłą do pokonania trudności, które zagrażają ich jedności i wierności. Oddajemy Ci, święty Józefie, nasze codzienne prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu, do każdej rodziny, do każdego ludzkiego serca. Uproś nam wszystkim łaskę miłości, zgody i pokoju. Opiekunie Zbawiciela, prosimy Cię, obdarz nasze serca miłością i wrażliwością, abyśmy otaczali szczególną opieką każde poczęte życie i potrafili odważnie stawać w jego obronie. Niech dzieciom, którym przekazano życie, będzie wolno się narodzić, by otoczone miłością swoich rodziców mogły dorastać w rodzinach, gdzie Bóg, honor i ojczyzna będą stanowiły najwyższe wartości. Na progu adwentowego oczekiwania na przyjście Chrystusa oraz nowego roku duszpasterskiego Tobie, święty Józefie, polecamy rady duszpasterskie każdej parafii, wszystkie dzieła i inicjatywy podejmowane dla pogłębiania naszej duchowości chrzcielnej i miłości do Kościoła katolickiego. Niech rady duszpasterskie parafii zawsze dbają o rodzinę i poczęte życie. Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Józefie, patronie nasz,
Yeah.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Proszę usiąść na chwileczkę jeszcze. Księże arcybiskupie, nasz metropolito, takim znakiem zewnętrznym, że ożywienie jest w diecezji, jak metropolita przyjeżdża, nasz metropolita, że jest więcej księży dzisiaj. Zauważyliście pewnie wszyscy. Szacunek dla księdza arcybiskupa. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia, za dzisiejsze Słowo Boże, dar modlitwy. Bóg zapłać. Wszystkim czcicielom świętego Józefa bardzo serdecznie dziękuję, kapłanom diecezjalnym, zakonnym, szczególnie dzisiaj mamy chór z Wieruszowa, Bractwu świętego Józefa, które zawsze ożywia tą wspólnotę, pielgrzymom i tym z daleka i z tym z bliska, ale dzisiaj szczególnie rady duszpasterskie są tematem naszego zainteresowania. I z tych zakątków diecezji, z tych malutkich parafijek, tych wiosek, wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie, za dar wspólnej modlitwy. Ksiądz arcybiskup mówił, że zauważyliście, że trzeba budzić tego uśpionego olbrzyma. Myśmy w czasie kongresu nowej ewangelizacji mówili o tym, i że trzeba podejmować rzeczywiście wiele inicjatyw, bo laikat to jest moc, siła Kościoła, żywotność Kościoła. Ksiądz arcybiskup też zauważył, że mówi, jest 20 lat jeździ na wizytację, to jest ogromny czas, szmat czasu. Ja 17 tylko. Zauważyłem, że dialog się ożywia z radami, czy duszpasterskimi, czy parafialnymi, czy radami kościelnymi, jak proboszcza nie ma. Jak wyjdzie ze spotkania, wszyscy zaraz chcą zabierać głos, chcą się dzielić, znaczy, że wam na kościele zależy. I proszę z tego miejsca od waszego biskupa przyjąć serdeczne podziękowanie. Bóg wam zapłać. Bardzo wam dziękuję. Dzisiaj chcieliśmy wydobyć ten aspekt duszpasterski w parafiach, ten trud, który podejmują kapłani, ale jak się jedzie na te wioski, pięknie zadbane świątynie, te rady kościelne czy parafialne i czasem dzielicie się nie tym, co wam zbywa, ale troska o dom Boży wyrazem waszej wiary i cokolwiek by nie powiedzieć, jaka siła, jaka moc za tą miłość do Kościoła. Bo na Kościół trzeba patrzeć przez pryzmat własnej parafii, nie to, co nam media mówią. Tak jak to życie wygląda w rodzinie parafialnej, w tym domowym Kościele, o czym mówił papież Franciszek, jak spotykał się z przedstawicielami rodzin w Rzymie. Popatrzcie, jakich czasów dożyliśmy. Że ateistki piszą do papieża skargę na biskupów. Jaki czas przyszedł. Jedni mówią śmiechu warte, inni mówią, że może ktoś się jednak nawróci, że musimy się modlić. A Kościół trwa i biskupi stoją na straży czystego przekazu wiary. Nawet do męczeństwa. Nikt nie może ani przykazań zmienić, ani prawa Bożego. I to jest piękne, bo idziemy z tym Słowem Bożym we wszystkie środowiska. Ukochani, i wreszcie nasze spotkanie, to spotkanie też sakramentalne, przyjęcie Pana Jezusa do swoich serc. Zabierzcie przed świętym Mikołajem. Święty Mikołaj to patron naszej diecezji, katedry naszej. Dużo ciepła do rodziny, dobroci. Nieraz to jest dobre słowo, nie jest, to jest jakiś telefon wykonany do chorej osoby. Dużo energii, siły tej duchowej. To nie chodzi o czekoladkę, którą się zje. To coś więcej. To pamięć, życzliwość, dobre słowo. To czasem też trzeba się podzielić kromką chleba. Wszystkim serdecznie dziękuję. Niech Pan poprowadzi Was do domów rodzinnych. Niech od tego świętego Józefa będzie to ciepło rodzinne. Starajcie się ludzi łączyć z sobą, nie dzielić. W rodzinach, zwłaszcza tych młodych, gdzie tak dryfują, tyle kryzysów jest. Dzisiaj miałem taką wizytę jednego młodego człowieka. Mówi, no muszę się rozwieść, ale czy musisz? Czy musisz? Zaczekaj jeszcze, patrz na dzieci. Jeszcze wyczekaj trochę. Rzeczywiście szereg trudności, które nieraz życie nosi, a nieraz trzeba przetrzymać trudny moment. Wszystkim niech święty Józef towarzyszy, wspomaga, opiekun świętej rodziny, nasz ukochany patron. Szczęść Boże. I słuchajcie, muszę być też sprawiedliwy. Nie muszę, ale z potrzeby serca bardzo serdecznie dziękuję Radiu Maria. 22 lata posługi. Biskup Stanisław reprezentował naszą diecezję na ręce ojca dyrektora za ten trud, za transmisję telewizji Trwam, naszemu radiu, bo media dzisiaj docierają wszędzie tam, gdzie czasem człowiek nie może wyjść z domu. Z powodu wieku, choroby, to jest ogromna siła, ile modlitwy, ile kateches, ile prawd wiary przekazań. Bóg Wam zapłać na ręce ojca dyrektora Tadeusza. Dziękuję bardzo.